Cześć! Dziś wraz z Tomaszem Niemcem i Łukaszem Januszkiem porozmawiamy o zbrodniach na metrykach, jakie widzieliśmy w swoich projektach czy zespołach oraz o tym, dlaczego warto ich unikać. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Witam Was bardzo serdecznie w części tak zwanej właściwej. Dzisiaj są ze mną Tomasz Niemiec oraz Łukasz Januszek, zwany też Żółwiem.
Siema.
Hej, hej.
I dzisiaj porozmawiamy na temat zbrodni, ale nie takich zwyczajnych zbrodni, natomiast zbrodni na metrykach, których doświadczyliśmy, widzieliśmy w swoich projektach. Mówiliśmy wiele na tym kanale właśnie, w tym podcaście o metrykach, jakie tworzyć. Natomiast nie mówiliśmy tak de facto o dwóch rzeczach, czyli o metrykach oraz ich implikacjach, czyli jak źle dobrana metryka lub źle tworzona metryka może wpłynąć na projekt, na ludzi lub na inne rzeczy. Dlatego, że nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do, no w sumie nie ograniczamy się do niczego. Możemy, dzisiaj będziemy mówić po prostu o wszystkim, o wpływie na projekt, o wpływie na ludzi. Po to, żebyście zobaczyli tak de facto, jak można sobie zrujnować projekt, kiedy nam się nie chce pracować nad metrykami i wymyślamy sobie metrykę taką po prostu z czapy. I taka metryka po prostu w głowie, która mi się pojawia, jako można ją po prostu określić miernikiem od słowa mierny, dlatego, że jest po prostu fatalna, ale to takie bardziej żartowne. I taką, którą ja zaobserwowałem jako jedną bardziej z ciekawych, to są tak zwane metryki na odpał, które tak zwane, jak to ładnie powiedzieć, które samospełniające, czyli kompletnie nie trzeba nic realizować, żeby były realizowane same w sobie, na przykład liczenie tygodni, albo liczenie, wiesz, spalanie kolejnych sprintów. Dzięki temu wysyłamy, że jesteśmy w połowie czasu, a realizacji projektu, a to nic innego nie wnosi. I one są robione tylko po to, tak, de facto chyba, żeby zaspokoić potrzebę tworzenia mierników lub tworzenia raportów, bo ja nie widzę innej rzeczy. Ale taką, od której ja chcę zacząć ten odcinek, dlatego, że to są takie logiczne, to jest metryka, którą pokazał mi nasz kolega Mateusz Wojtol. To jest po prostu liczenie velocity dla dewelopera. Na dewelopera i w taki sposób rozliczanie ich. Czyli mierzymy ich wydajność w ramach tego i nie traktujemy ich jako całości zespołu, bo też wielokrotnie mówiliśmy o Scrumie, o innych metodykach, gdzie liczymy wydajność zespołu, czy tam prędkość zespołu, jak chcemy to nazwać. I ona ma swoje reperkusje. Ale w momencie, w którym porównujemy ludzi, na przykład w ich wydajności w ramach projektu, tak jak było to w jednym projekcie u mnie robione, że liczona była velocity, przepraszam, że to powiem, ale w ilości commitów na rok. I potem na sam koniec roku była po prostu ranking tych ludzi, było pokazane, która osoba zrobiła najwięcej commitów i dostawała jakąś nagrodę. To nie było w ramach, wiecie, wypłaty, ale to też powodowało taką ciekawą rywalizację, której efektem było to, że w pewnym momencie bardzo wysoko w tym rankingu znajdowały się osoby, które komitowały na przykład dokumentację, albo robiły mniejszą ilość komitów, ale to też pokazuje właśnie, że jednym z elementów bardzo negatywnych mierników jest to, że ludzie zaczynają po prostu zachowywać się według tego, co jest mierzone w danym projekcie i zaczynają być zmotywowani przez te mierniki. Ja wiem, że nagroda była bardzo prosta, taka chyba nawet, wiecie, jakiś tam dyplom, czekolada, czy pół litra wódki, nie pamiętam już, co to było dokładnie, bo to był bardziej taki, wiesz, fun, ale to w kontekście dzisiejszego odcinka u mnie się w głowie pojawiło właśnie, że jeden z przykładów, który Żółw mi kiedyś powiedział odnośnie Microsoftu, w którym ludzie po prostu byli zwalniani i w taki sposób byli mierzone były rzeczy, że chyba 8 czy 10% najgorszych ludzi w ciągu roku było zwalniane chyba z Microsoftu wtedy, bo to się nazywa ten stackowy, tak, ten profil, pokazuje, że nie dość, że to wpływa na motywację, drugi to wpływa na strukturę zespołu, a trzecie, jeżeli mierzymy per osoba, to ludzie nie zachowują się jak zespół, tylko zachowują się jak osoby i grają w gry indywidualnie, bo im się po prostu nie opłaca w tym wszystkim uczestniczyć inaczej, niż uczestniczyć jako jednostka. I od tego chciałbym zacząć rozmowę, jak wy do tego na to wszystko patrzycie, o czym ja powiedziałem, a potem przejdziemy do waszych przykładów.
To może ja zacznę, jeżeli pozwolicie, bo tutaj powiedziałeś o dwóch fajnych rzeczach. Jedna to było stack ranking, który zaproponował Microsoft swego czasu, ale drugie to było to, jak było liczone velocity z perspektywy dewelopera i deweloperzy byli porównywani pod kątem prędkości. I teraz, to co jest smutne, to jest to, że w tym jest pewien sens, ale jeżeli będzie zrobiony inaczej, to się da naprawić. Czyli o co chodzi, może na samym początku. Odrobinę kontekstu. Jeżeli to ma działać, to zacznijmy od tego pojęcia nieszczęsnego story pointa. Czyli mamy, story pointy mówią nam, jak trudne jest dane zadanie, czy ile pracy wymaga dane zadanie. Powiedzmy, nie wiem, zrobienie jakiejś tam modyfikacji w okolicach bazy danych, niech ma wartość 2 story pointy. I mamy teraz dwóch programistów. Mamy Anię i mamy Basię. Ania jest backendowcem. Ania siedzi przy bazie danych. Dla niej zadania 2 story pointowe w okolicach bazy danych to są 2 godziny pracy. I u Ani konsekwentnie zadania 2 story pointy w okolicy bazy danych to będzie około 2 godzin. I mamy Basię. Basia jest świetnym seniorem, frontendowcem, React, Angular, Vue, cokolwiek tam idaw. ale problem polega na tym, że ona z bazami danych tak nie do końca. Jeżeli Basia dostanie zadanie o wartości 2 story pointy na frontendzie, to w tym momencie, na frontendzie to zajmie jakiś określony czas, powiedzmy 1,5-2 godziny, ale jeżeli dostanie to zadanie z baz danych, to jej to zajmie 5-6 godzin co najmniej. I teraz, to co można zrobić, to jest, jeżeli mamy danego dewelopera, to ten deweloper może sprawdzić, że ja konkretnie w tych obszarach zadania o tej wartości story pointów materializuję w takim czasie. I na podstawie tego można określić, co może wejść do sprintu itp., ale deweloperzy nie są wymienni. Innymi słowy, to też nie jest tak, że deweloper, że nie wiem, mogę wziąć sobie takie zadanie, jakie chcę, bo biorę sobie takie zadanie, jakie jest, no nie, z poli, które istnieją. Tak więc porównywanie deweloperów pod kątem story pointów to jest porównywanie deweloperów pod kątem, jakie tym razem zadania trafiły do sprintu, i to jest bez sensu. Story pointy i metryki dookoła transformacji story pointów w czasie mają sens, ale z zupełnie innego powodu. Innymi słowy, czy mam wystarczający bufor, żeby Basia mogła pobawić się trochę z bazami danych, żeby Ania kiedyś mogła pójść na urlop? Albo czy teraz trzeba przycisnąć i które rzeczy są na pewno w stanie wejść do sprintu, a które niekoniecznie. Albo ewentualnie, jak działają nasze estymacje, czy to faktycznie nam się klastruje, że zadania o podobnych story pointach faktycznie realizowane są przez danego dewelopera w podobnym czasie. Czyli to ma sens, to jest przydatne, ale nie w ten sposób.
No tak, znaczy ja jakbym wszedł gdzieś w tą rozmowę wcześniej, to bym po prostu powiedział, że jest to absolutnie gdzieś tam bez sensu. Ja bym tyle razy gdzieś to już widziałem, to jest akurat jedna właśnie z takich, jak ty to nazwałeś, zbrodni, tak, na metrykach. Aha. Właśnie porównywanie już nawet deweloperów to już jest jedno, ale porównywanie zespołów, które robią zupełnie co innego na podstawie jednych story pointów i określanie tak jakby ich performance'u na podstawie metryki, która powinna tylko i wyłącznie im służyć i którzy sami sobie określają, bo w każdym zespole ten jeden story point to jest zupełnie co innego, więc jest to no, karygodne i nie, uważam, że nie powinno się gdzieś tam absolutnie tak robić, więc to jest jedno, nie? I to co tam Żółw powiedział, to oczywiście to jest jakby, to jest jeden, powiedziałbym, z przykładów, dla których to nie ma sensu, ale jak dojdziemy do takich rzeczy, że na przykład deweloperzy mogą siadać w dwójkę do jednego zadania, albo że czasem ktoś komuś pomoże, albo że ktoś komuś podejdzie i zrobi code review w trakcie robienia swojego zadania, to dochodzi nam taka masa komplikacji do tego liczenia, ile tak naprawdę te dwa story pointy były robione, że głowa mała. I tak, jeżeli to będzie dalej tak funkcjonowało, że właśnie będą ludzie performowani na podstawie tych punktów, które wyrabiają, to doprowadzimy do tego, że nikt nie będzie sobie po prostu pomagał. Każdy będzie robił po prostu swoją robotę i tylko swoje story pointy, a tak naprawdę nam o to nie chodzi. No, chodzi o to, żeby deweloperzy podejmowali decyzję, czy chcą się sparować nad zadaniem, czy chcą zastosować, nie wiem, mob programming i rzucić się całym zespołem na jakiegoś feature'a i go rozłożyć tam, powiedzmy, im jak najszybciej się da. Więc no, jest to bezsensowne tak naprawdę na nieograniczonej, bym powiedział, mam pomysłów, sposobów rzeczy, więc to jest jedna rzecz, o której ty tam mówiłeś. Kolejną rzeczą, takie zdanie mi się przypomina, Bartek, które chyba my sobie powtarzamy, bym powiedział, z regularnością, nawet dosyć częstą, czyli co mierzysz, to dostajesz, tak? Tak. Więc to jest odnośnie tego, co powiedziałeś o komitach, o liczbie komitów, nie? Bo przykładów takich z życia możemy przytaczać, nie? Deweloperzy liczeni na podstawie linii kodu, na podstawie znaków na dzień. Najlepszym oczywiście przykładem takim książkowym to są QA'e liczeni na podstawie ticketów znalezionych, czyli bugów znalezionych. To jest klasyk, to jest taki klasyk po prostu, który się, ja nie wiem, on się pojawia po prostu w projektach i w zespołach, co zawsze po prostu doprowadza mnie do białej gorączki, ale liczenie właśnie performance'u zespołu QA na podstawie ilości zgłoszonych bugów, to jest klasyk niesamowity. I to tak może, żeby teraz już nie śmiejąc się wytłumaczyć, jak to wygląda, no jeżeli liczymy tak naprawdę performance QA'ów na podstawie bugów zgłoszonych, to oni te bugi będą znajdywać. A jeżeli nawet ich nie znajdą fizycznie, to umówią się z deweloperami, że będą te bugi, że będą się te bugi pojawiać i oni będą je zgłaszać. A ci będą albo je fiksować, albo po prostu będą zamykać tikety same.
Nie zapomnij o tej sytuacji, która notabene się zdarzyła. Teraz nie pamiętam, w której firmie. Też taki jest tych większych, w której to najpierw QA-owie zaczęli zgłaszać wszystko jako bug, nieważne co to nie jest, czy to jest ważne, czy to jest nieważne. Deweloperom dali od czasu rozwiązania zadania. Mhm. Jeżeli to jest bug, zadanie nie jest rozwiązane, a QA-om dali od momentu, znaczy w sensie od ilości bugów, i teraz i ci mieli, i deweloperzy mieli minimalne normy, albo mieli, byli, szli na dywanik, i QA-owie mieli znaleźć odpowiednią ilość bugów, albo szli na dywanik. Zanim oni się dogadali, to te dwa działy były w takiej absolutnej wojnie domowej, nie? Mhm. Bo albo tych zwolnisz, albo tych.
Macie to samo, co jest w policji, co było jakieś kilka lat temu powiedziane, że po prostu ich premia była zależna od wysokości mandatów, które wypisywali na drogach. I się bardzo szybko okazywało, że ni stąd, ni zowąd nawet sami byli w stanie prokurować pewne sytuacje tylko po to, żeby wyrobić odpowiednie normy. A w momencie, w którym mieli wyrobioną normę, to ich praca się kończyła. I nie mieli już takiego, nie powiedziałbym, że oszukiwali, bo to nie jest oszustwo. Tylko oni byli tak pieczołowici w znajdowaniu sytuacji, bo już im się to kompletnie nie opłacało. I to jest właśnie ten jeden taki element, taki zbrodni dość podstawowy, jeżeli chodzi o odmierniki. Co powiedziałaś pierwsze, czyli co mierzysz, to dostajesz, czyli tłumacząc to na język polski, jeżeli oceniasz lub doceniasz jakieś zachowania lub każesz jakieś zachowanie, to spodziewaj się, że zespół w odpowiedni sposób na to zareaguje i się dopnie do tego wszystkiego. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chcesz stworzyć sytuację, środowisko silnie rywalizujące, tak jak masz QA-ów z deweloperami, no to ci ludzie będą rywalizować, kiedy mają rozdzielne cele. Kiedy zespół powinien mieć rozdzielne cele? No pewnie są jakieś sytuacje, ale jest istotna rzecz w tym wszystkim taka, że zespół, który nie ma wspólnego celu, nie jest zespołem, tylko jest dwoma rywalizującymi zespołami, tak jak widzimy na przykład na boiskach teraz w trakcie Euro 2021, nie? Czyli mamy dwie osobne bramki, mamy dwa osobne cele i jeszcze są dodatkowe agendy, których nie rozumiemy. I w jaki sposób ten zespół całościowo, na bazie, widząc te mierniki nawet, wiecie, które wiszą jak bat po prostu, bo jeszcze co lepsi liderzy, za przeproszeniem, użyję słowa liderzy, nasi widzowie nie widzą teraz, słuchacze, jak robię cypcyki, to jeszcze walną na monitorze 42-calowym, który firma kupiła, te wszystkie metryki w postaci, wiecie, zmiennych, czyli słuchajcie, widać ten burn chart, który po prostu schodzi, widać te, że na przykład Paweł dzisiaj ma 21 commitów i to się utrwala w tym przekonaniu, więc to nie staje się zachowaniem, że tak powiem, od czasu do czasu, to się staje normą, że ludzie po prostu widzą, że gratyfikacja jest z tym związana, więc zmieniają swoje zachowanie, zaczynają się do tego wszystkiego doginać. Jeżeli widzą ni stąd, ni zowąd, że mamy dwa zespoły, to tylko jest kwestia czasu, jak ci ludzie, nawet na zasadzie prawa Conwaya, czyli rozdzielą się po prostu, zaczną się komunikować w inny sposób, zabezpieczać się na tej linii łączącej, z tej prostej przyczyny będą się bać, że cokolwiek powiedzą, zostanie wykorzystane przeciwko nim. I mamy po prostu silną taką, wiecie, enkapsulację tych takich enklaw i to są bardzo takie negatywne zachowania. Więc jeżeli lider nie jest świadomy tego i on będzie wspomagał, wspierał te zachowania, to nie się spodziewa, że ten bat, który sam stworzył, no ukręcił na własny zespół.
Dam przykład tego, jak to się stało, notabene całkiem ostatnio. 3 tygodnie temu musiałem wymienić opony w samochodzie z zimowych na letnie, no nie? Więc samochód był, wiesz, na chwilkę w serwisie, wymienili opony i tak dalej. I potem facet mnie poprosił, słuchaj pan, bo jeżeli panu się podobało, to, bo będzie taka ankietka i niech pan powie 10, bo każda inna liczba niż 10 to są straszne problemy dla sprzedających, dla nas tutaj w serwisie, dla nas tutaj, więc niech pan da 10, bo każda inna liczba to będziemy mieli problem, nie? No i spoko. No oczywiście to jest, wiecie, splugawienie NPS-a jak to zwykle. Tak. Firmy nie mają pojęcia po cholerę tego stosować, więc stosują to jakoś, no bo inni tak robią, nie? No i oczywiście, jeżeli sprzedawcom powiązali premię, jeżeli serwisowi powiązali premię do zadowolenia klienta, a dokładniej nie z zadowoleniem klienta, powiązali z wynikiem ankiety NPS. To nie jest to samo, co powiązanie z zadowoleniem klienta. Więc serwis, to co robi, to jest prosi, żeby maksymalnie wysoko wypełniać tą ankietę, nie? I dzięki temu mają wysokie parametry.
Czyli mamy drugą zbrodnię tak de facto na metrykach, bo jeżeli tworzymy metrykę, która ma bronić czegoś lub pokazywać nasz progres lub pokazywać, że faktycznie idziemy w odpowiednim kierunku, bo taka jest funkcja podstawowa metryk, żeby nam coś mówiły, to w momencie, w którym omijamy tą ideę i tworzymy jakby powiązanie pomiędzy musimy robić zachowanie negatywne, czyli daj tą dziesiątkę, żeby był odpowiednik wynik metryki, to tak de facto nadpisujemy ideę tego wszystkiego. Czyli nie jesteśmy zainteresowani wynikiem tej metryki w kontekście, żeby nam pomógł w czymś, tylko jesteśmy zainteresowani tym, żeby była odpowiednia wartość na liczniku. To proszę państwa, nie wiem, czy znacie taki przykład, po to się kanarki wsadzało, po to się w drugą stronę, nie kanarki wsadzało w kopalni, tylko po to się brało liczniki metanu i wsadzało się je do szybów powietrznych, żeby nie wykazywały, że gdziekolwiek jest metan. Czyli mieliśmy odpowiednie wskazanie na mierniku, ale gdzieś tam mógł być problem, który kończył się śmiercią. Jeżeli to jest do zaakceptowania, nie wiem, w jakiej sytuacji jest do zaakceptowania ludzka śmierć. Nie chcę o tym dyskutować, ale to pokazuje, że to jest właśnie nadużycie chyba idei miernika. Czyli mierzymy po to, żeby mierzyć, ale i tak hakujemy to po to, żeby był odpowiedni wynik.
Bo prawda jest taka, że każdy miernik jest korelacją. Mierniki nigdy nie mierzą zjawiska. Mierniki mierzą coś, co jest skorelowane ze zjawiskiem.
Czyli uproszczenie.
W lepszy bądź gorszy sposób, tak. Jakąś formę modelu uproszczenia. I potem na bazie tego właśnie taki numer, jak to z tym Volkswagenem, nie? Gdzie wzięli, gdzie był ten oprogramowanie, które sprawdzało, czy jestem w trakcie testów, jak tak daje emisję X, a jak nie, no to no spoko, nie? No to robi się to, co się robi. To jest prawo Goodharta, czyli właśnie to cały czas, o czym dzisiaj mówimy, to jest prawo Goodharta, które, czyli dosłownie, jeżeli dane zjawisko przestaje być miernikiem, czyli czymś, co pokazuje, a staje się celem, to przestaje być sprawnym miernikiem.
I powiem ci szczerze, że jak przygotowaliśmy się do odcinka, jak trochę o tym temacie mówiliśmy, to pamiętam, że właśnie rzuciłeś tym prawem. Ja szczerze nie znałem tego nazwiska. Nie wiedziałem, że tak podchodzi pochodzi tam od niego te powiedzenie. I trochę tak jakby go nie czaiłem. Szczerze mówiąc, nie? Na przykład, dlaczego na przykład to nie może być tak jakby tym miernikiem? Teraz jak dałeś ten przykład właśnie z tym Volkswagenem i właśnie z tym takim, wiesz, graniem w system, tak? Czyli oszukiwaniem, żeby tylko po prostu go uzyskać, to rozumiem to lepiej. A dlaczego to wcześniej tak jakby gdzieś tam mi chodziło, że to takie, no nie do końca? Bo wiesz, bo na przykład jeżeli mamy na przykład jakiś tam cycle time na przykład wyrobiony w zespole, powiedziałbym o jakiejś tam wartości, no to wiesz, to on jest jakimś celem dla nas, nie? I wiesz, miarodajnym, nie? Że jeżeli spadniemy poniżej niego, zaczynamy, okej, co się dzieje, nie? Jeżeli jesteśmy powyżej, to też, no gadamy sobie, nie? Tam jakby tak dalej. Czyli mamy jakiś tam cel, nie? Tam niekoniecznie staramy się go uzyskać, tak bym powiedział, jawnie. O, jawnie, nie uderzamy, nie robimy wszystkiego, żeby go tak uzyskać, ale w pewnym sensie on jest jakimś tam celem dla nas, nie?
Ale wiesz, to jest też różnica między dwoma słowami, wtrącę. My mamy jedno pojęcie cel, podczas gdy Anglicy mają dwa, objective i goal. Mhm. I dla nas to nie jest wysokopoziomowy cel, nawet bym użył słowa, to się nazywa chyba nawet strategiczny. To nie jest cel strategiczny, to jest cel operacyjny. Czyli on nam daje jakby mikrowyznacznik, że idziemy w odpowiednim celu na wyższym poziomie, nie? Ale on nie jest celem z punktu widzenia, że my go musimy osiągnąć i na tym wszystkim kończymy, bo on jest jakby jednym współwskaźnikiem. To jest istotne, że jeżeli budujemy naszą całą aplikację, nasz system lub cokolwiek, co tworzymy i wybierzemy tylko jeden wskaźnik, no to jest spłaszczenie wielowymiarowej analizy do jednego wymiaru, prawda? No to wiecie, jak wygląda, nie wiem, sześcian, który spłaszczymy do linii. No nie odróżnimy go od prostokąta, który ma dwa wymiary, od tetraedru czy od innych wielowymiarowych struktur. On wygląda identycznie. I tak samo jest w przypadku mierników. Jeżeli mamy taki dziwny zabieg, no to dostajemy dokładnie to, co mierzymy i jesteśmy zadowoleni, a nie to nam znowu jest, wiecie, to jest ten wskaźnik, czyli jeżeli jest dobrze, to super, bo mamy informację o tym, mamy dowód, że idziemy w odpowiednim kierunku. Jeżeli źle, to jak z kanarkiem w kopalni, o którym wcześniej wspominałem, o którym też Żółw pisał w jednym z artykułów na Dostarczaj Wartość, że wtedy wiemy, że coś się dzieje, jak kanarek umiera, że ilość metanu jest zbyt duża, ale to nie oznacza, że odnieśliśmy sukces albo porażkę. To jest jeden ze wskaźników, że jesteśmy w miejscu, w którym musimy podjąć odpowiednią decyzję, bo odpowiednie ryzyko zostało, wiecie, zaznaczone. A jeżeli tych mierników nie ma, podchodzimy do nich w taki magiczny sposób, na przykład jak widziałem sytuację, w której był miernik, który, no właśnie określiłem stwierdzenie samospełniający miernik, czyli że odpowiedź na przykład serwera powinna być poniżej 30 minut, podczas gdy operujemy na przykład na czasach mikrosekund czy milisekund, czyli wiecie, no ten miernik, naprawdę ktoś by musiał zatrudnić dużą ilość żółwi nieumiejących programować, albo orangutanów nieumiejących programować, żeby doprowadzić do sytuacji, w której te 30 minut osiągniemy, bo to jest praktycznie niewykonalne. I te mierniki są, ale nic nie wnoszą. Te mierniki są, ale im nie ufamy, bo wiecie, one po prostu są, ale je ignorujemy i nie ma w nich żadnej wartości. Nic z nich nie wnioskujemy. Tak samo jak na przykład informacja o tym, że mamy 100% pokrycie testów, który też jest jakimś miernikiem, który zawsze pojawiał się, wiecie, w projektach, a się okazuje, że one tylko testują rzeczy, które z punktu widzenia biznesowego są nieistotne. Tak. Czyli takie, wiecie, niskopoziomowe, ale mamy 100% zielonych testów, nie? I to jest to, że jeżeli nie mamy zaufania do mierników, a ja bym chyba tak sobie życzył, żeby mierniki też wnosiły jakąś formę zaufania, to nie mam też ufności do tego, co realizuję i w jaki sposób realizuję, bo to są informacje, które fajnie, że są, ale co zrobię wtedy, kiedy jest czerwony test? Co zrobię wtedy, kiedy miernik pokazuje mi zero? Co zrobię w tym sytuacji? No nie mam czegoś takich informacji, bo one nie są interesujące albo nie są znaczące dla projektu.
Swoją drogą, to, co teraz powiedziałeś z zaufaniem do mierników jest niesamowicie ważne i notabene to jest powód, czemu sporo dużych firm jest wbrew pozorom ślepa. Nie mają informacji. To jest tak, mamy małą firmę. W małej firmie przełożony, ten szef firmy siedzi, wykonuje pracę, nie wiem, programista, programuje z innymi, oprócz tego, żeby się sprzedawał, parował innymi rzeczami, nie śpi w nocy i płacze i tego typu rzeczy, nie? Po prostu jest na operacyjce, widzi, co się dzieje. Firma rośnie, musi zatrudniać ludzi pod sobą i teraz zatrudnia tak samo pod sobą menadżerów. Zatrudnia ludzi, którzy mają jemu pomóc zarządzaniem, mają być tymi szczeblami pośrednimi. I teraz... Mamy dwa typy menadżerów, czy dwóch menadżerów. Mamy, nie wiem, mamy Anię i Basię znowu. No dobra, Ania chce robić swoją robotę dobrze. Ania zbiera informacje z firmy, przygotowuje to wszystko, próbuje obrobić, no ale rzeczywistość nie jest czysta. Nie ma łatwych, czystych mierników. Więc ona mówi dużo, to zależy od sytuacji, to jest to i pokazuje bardzo skomplikowane wzory. Basia natomiast bierze najprostsze korelatory, ale ona optymalizuje, żeby mieć gadane. Ona optymalizuje, żeby to ładnie pokazać, żeby był ładny wykresik. I z perspektywy szefa firmy, jeżeli nie wie, czy ufać Ani czy Basi, no to Basia robi lepszą robotę, bo on patrzy na wykres i od razu widzi. W związku z czym albo Ania zmieni swoje podejście i uprości te mierniki nawet do poziomie takiego absurdalnego, czyli które przestaną mieć dobrą korelację z rzeczywistością, albo... W tym momencie szef stwierdzi, kurczę, Ania, no już nie jesteś taka dobra jak kiedyś, może zmień rolę i na miejscu, i będzie miał Basię 2, nie? I teraz ma Basię 1, Basię 2. One się obie nauczyły, jak to ma być zrobione, jak to ma być zbudowane i od tej pory pojawia się taki, wiecie, taka hala iluzji, czyli szefostwo i w ogóle im wyżej, tym bardziej wydaje się, że firma jakiś tam stan ma, ale to jest tak bardzo uproszczone, tak bardzo skolapsowane, że tak naprawdę nikt nic nie widzi. I nikt nie porozmawia z osobami na dole, no bo dobra, no bo te osoby na dole, one wiedzą w swoim obszarze, one wiedzą w swoim punkcie. To był problem, który występował w armiach, w wojskach różnego rodzaju i któryś właśnie generał armii amerykańskiej powiedział, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak idzie nam na froncie, nie można patrzeć na plany, trzeba iść do żołnierza z okopach i spytać, czy ma w buty, czy ma w co jeść i jak to ogólnie wygląda, bo jeżeli oni nie mają butów, nie mają co jeść, jest niskie morale, to znaczy, że nieważne jak na papierze to nie wygląda, przegrywamy.
Mhm. To właśnie... To mi się pokrywa trochę właśnie z tym segmentem poprzednim, o którym mówiliśmy, o tym tak jakby nawet oszukiwaniu gdzieś tam tych metryk, tam proszeniu się o te najlepsze oceny, o którym ty mówiłeś gdzieś tam Żółwiu, między innymi w swoim przykładzie, że metryki można po prostu tak jakby, no nie wiem, można sobie zrobić samemu kuku na własne życzenie, nie? Z metrykami. I to jest tak, że nie wiem jak to lepiej określić, nie? No ale... Firma, która no, chce mieć metryki dla samych metryk, a nie z nie celem jest organizacja, aby po prostu mierzyć faktyczne swoje jakieś tam zachowanie, czy wynik swój na rynku, czy cokolwiek gdzieś tam jest w metrykach, to no, będzie mierzyć, ale no, nie będzie z tego nic jakby tam uzyskiwać, nie?
Znaczy będzie podejmowała to najwyżej decyzję na bazie no, złych pomiarów, nie? Na takiej samej zasadzie, wiecie, jak kupujecie samochód i do tej pory na przykład wywalaliście samochód, znaczy sprzedawaliście samochód, jak dochodziło do 150 tysięcy, bo taki jest diesel, nie? No mieliście takie wskaźniki i kupujecie benzynę w nowej technologii, zachowuje się w zupełnie inny sposób i próbujecie te same mierniki przenieść, wiecie, do zupełnie innego samochodu, bo myślicie, że do tej pory to działało. I takim przykładem, który właśnie chyba najbardziej mi to pokazuje, i po co tak de facto tworzymy też mierniki, czyli żeby się poklepać troszeczkę po plecach i powiedzieć, że jest dobrze, nie musimy się przejmować. Wiecie, dla takiego wewnętrznego jest na przykład mierzenie rotacji wewnętrznej w firmach. Mierzenie rotacji na takiej zasadzie, że liczymy ilość osób w kontekście procent osób w stosunku do tego, co odeszło, w stosunku do tego, co zostało i na przykład stwierdzenie, że mamy 12% rotacji i to jest super. Podczas gdy ta informacja jest na tyle spłaszczona, że nie zawieramy najbardziej istotnych z punktu widzenia firmy, nie wiem, rzeczy typu na przykład impact factor osoby, która odchodzi.
No dokładnie, jako wartość nam uciekła, nie?
Tak, bo na przykład odchodzi nam, bo wiecie czemu? To jest istotne z tego punktu widzenia. Bo jak na przykład odchodził Tomek Niemiec z Future Processing, to odchodziła jedna osoba. Jeżeli przyszła jedna osoba nowa, na przykład też na stanowisko lidera, no to mamy już, wiecie, jedna osoba odeszła, jedna osoba przeszła, mamy tak suma summarum zero no, wychodzącego, ale jakaś tam rotacja jest. Ale nie mamy, strasznie trudno jest tak de facto zmierzyć impact factor takiej osoby na firmę. Naprawdę, jeżeli nie, znowu nie rozbijemy tego, nie dekomponujemy tej metryki na jakieś mniejsze, które i tak są jakimś uproszczeniem, jakąś formą modelu, nie są idealne, no to my tego nie wiemy. A problem jest taki właśnie, że po pierwsze tego trudu nie ma zrealizowanego, bo jest to cholernie trudne, a po drugie, jak już raz opracujemy, to czasami trudno się przyznać do błędu, żeby wywalić daną metrykę, albo ją zmodyfikować i zbudować na nowo, dlatego że metryki, one żyją. I to jest kwestia taka, że to jest kolejna właśnie zbrodnia, którą wielokrotnie widziałem, to jest to, że raz opracowane metryki są jak prawa mojżeszowe na tych dwóch tablicach, czyli wbite w kamień i tylko liczymy w taki, a nie inny sposób i nie zastanawiamy się na przykład po 3 miesiącach czy po roku, czy dana metryka nadal nas prowadzi w odpowiednim kierunku, czy nie mamy lepszych sposobów na realizację tego, czy nie powinniśmy w inny sposób do tego wszystkiego podejść, a może w chwili obecnej to jest wszystko bez sensu, wywalmy, zacznijmy od nowa z innymi rzeczami. Żółw wielokrotnie mówił właśnie o destylacji albo o hodowaniu metryk, czyli że czasami po prostu zaczynamy od czegoś, licząc z tym, na takiej zasadzie, że to jest hipoteza, że to możemy po prostu wywalić, że to możemy hodować, czyli możemy rozwijać, przecinać, modyfikować. I to jest odpowiednie podejście do metryk, dlatego że jak rzucimy się na głęboką wodę i stwierdzimy, że mierzymy teraz wszystko w firmie, no to będziemy mieli na korytarzach ludzi chodzących linijkami, no zamiast pracować, nie? Bo oni będą po prostu mierzyć wszystko i to będzie abstrakcja kompletnie. Ja jestem w stanie to wszystko wyobrazić, że faktycznie tak się dzieje. Że ci ludzie zamiast pracować chodzą i kurde mierzą, nie? No, kompletnie bezsensowna sytuacja. Ale ona jest tak jakby w opozycji tej, wiecie, w sytuacji, że nie tyle, że mierzymy za mało, tylko że mierzymy zbyt mało istotnych rzeczy, spłaszczając je do takiego wymiaru, że nie wnoszą kompletnie niczego, poza tym, że po prostu zarząd sobie może siąść przy takim, wiecie, okrągłym stole i klepać się po plecach, żeby nie powiedzieć cokolwiek gorszego w tym wszystkim.
No bo podchodzimy do tego na takiej zasadzie, że najpierw myślimy o metrykach, a potem o tym, co nam jest potrzebne. Ja to często zauważyłem, jak na przykład gdzieś tam wchodzę do jakiegoś zespołu i pytam się na przykład, a co mierzycie, nie? Jakie tam metryki stosujecie? I na przykład jest odpowiedź, że żadne, że nie ma żadnych metryk. A dlaczego? No bo nie wiedzieliśmy, od czego zacząć, nie? To jest na przykład jakieś tam, jakby tam pierwsze na przykład. Nie wiedzieliśmy, z czego wybrać, z tego stosu metryk, które są, które można mierzyć, nie? Lead time'ów, cycle time'ów, velocity, work item age'ów i tak dalej, wszystkiego. Nie wiedzieli, co wybrać. Albo znowu w drugą stronę, zespół ma wszystkie metryki i mierzy absolutnie wszystko. Przejścia pomiędzy statusem jednym, drugim, przejścia między dwoma statusami, przejścia między trzema statusami, nie? Mierzą absolutnie wszystko, bo im to Jira wypluwa, nie? Więc mają te wszystkie dane. I zawsze, wiesz, ja do tego tak, na takiej zasadzie podchodzę, okej, dobra, a spytaliście tak jakby osoby, które, wiesz, chce coś na przykład od was? I ja mam taki fajny przykład na to, kiedy przeszliśmy w jednym z moich zespołów ze Scrama na Kanbana, to podeszła w pewnym momencie do mnie dziewczyna, koleżanka, Krysia, notabene, pozdrawiam serdecznie, i powiedziała do mnie tak, wiesz co, Tomek, my teraz mamy taki problem, bo kiedy pracowaliśmy w Scrumie, to mieliśmy tam te sprinty dwutygodniowe i my wiedzieliśmy między innymi, ile musimy przygotować designów, prototypów i tak dalej do zespołu, żeby on mógł być zasilony następny na przykład na sprint w przód, na dwa sprinty w przód, tak? Bo pracowaliśmy w takich chunkach, nie? W takich odstępach. Kiedy pracujemy w Kanbanie i ta plansa po prostu jest w takim nieustającym flow, kiedy te taski uciekają, planowanie tak naprawdę występuje codziennie, bo jak się komuś kończy robota, to tak naprawdę on robi mini planning, co wybrać z backlogu skanbanowego razem z product ownerem, co jest teraz najważniejsze do wzięcia. Więc to się wszystko rozmywa, my teraz nie wiemy, okej, okay, no dobra, no w takim razie to powiedz mi teraz, jakie informacje wam by się przydały? One, no to by nam się przydało, czyli ile zespół ma na przykład notek w backlogu, a ile średnio na przykład robi w tygodniu, nie? Jakieś takie rzeczy, takie informacyjne powiedzmy, które by im dawały sygnał, że muszą na przykład wejść i zacząć coś przygotowywać temu zespołowi, albo że temu się coś kończy.
Czyli jak się robota kończy.
Na przykład coś takiego, nie? No okej, okay, dobra, no w takim razie zbudujmy na to metryki. No i wziąłem po prostu, wiesz, jak dashboard, gdzieś to tam było chyba... Ten taki Microsoftowy Jira, nie wiem, się Azure DevOps chyba się nazywa ten system. I przygotowaliśmy sobie metryki, które im to wypluwały. Dokładnie to, co oni potrzebowali. Oni sobie mogli otworzyć boarda i widzieli po prostu liczby tego zespołu. Ile jest jeszcze notek nieruszonych w tym zespole. Aha, dobra, okej, to w takim razie tym się nie musimy przejmować. Jak to wygląda w innym zespole. I mieli po prostu dokładnie metryki, które były im realnie potrzebne. Informacja, która była im realnie potrzebna do wykonywania swojej roboty, tak? I tej metryki nie znajdziecie w żadnej książce. Myśmy ją wymyślili. Po prostu. Ja ją nawet nazwałem jakimś tam takim mądrym skrótem, nie? Wiesz, tam user stories, remaining web, coś tam, nie? Wiesz, żeby brzmiało mądrze. Ale to była po prostu odpowiedź na realną potrzebę, nie? I temu zespołowi niepotrzebny był książkowy cycle time. Mu było potrzebne coś takiego, nie? Co odpowiadało na ich potrzebę.
No super mówisz, ponieważ gdy pracujemy z metrykami i zmiernikami w ogóle, pierwsza jest decyzja i pytanie, a dopiero potem jest miernik, który ma odpowiedź na to pytanie.
A wiesz, jak to wygląda przeważnie, nie? Że wiesz, że a dobra, okej, to teraz startujemy z projektem, to co będziemy mierzyć? No, return of investment, zaangażowanie tam użytkowników, odpadanie użytkowników w czasie, wiesz, to taki standard,
no,
nie?
Po prostu. I nie ma żadnej decyzji, po prostu mierzymy, bo to się mierzy, tak? Bo wszyscy mierzą, więc my też musimy, nie?
To jest to pytanie, które wracając do tego, bo ogólnie rzecz biorąc, ja ostatnie kilka lat spędziłem w systemach typu BI-owe, czyli Business Intelligence i tak dalej. I właśnie tam jest, jak wypluwamy jakąkolwiek metrykę w postaci, wiecie, wartości agregatu, to jest podstawowe pytanie, które potem się pojawia. Okej, okay, opowiedz mi o tym, w jaki sposób tego użyjesz, nie? W jaki sposób podejmiesz na tym decyzję? Po czym poznasz, że na przykład to jest odpowiednia wartość i wiesz, i bez tych pytań to jest tylko liczba, to jest tylko po prostu wartość na przykład 33%, nie? A po tym pytaniu prostym pojawia się, okej, okay, ja potrzebuję tak nie wiedzieć liczby, tylko potrzebuję wiedzieć, kiedy ona przekroczy taką i taką wartość, kiedy tutaj w innym polu jest. I dopiero zaczyna się ta interakcja, czyli są te faktyczne użycia. I okazuje się, że dashboardy, które projektujemy, czyli takie po prostu ekrany, które zawierają odpowiednią ilość metryk, można uprościć, wywalając wszystkie metryki, które są mało istotne, i uprościć je do rzeczy, które są istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji. Czyli widzę tak lub nie i to jest odpowiednim, a najlepiej to by było jeszcze jakby przed mail w odpowiednim momencie, kiedy odpowiednia sytuacja zajdzie, kiedy wiesz, wypluwamy po prostu ale czy cokolwiek innego. I to pokazuje, że ludzie strasznie lubią widzieć liczby, mierzyć i tak dalej, chyba dla sportu bardziej w większości wypadków, bo oni potrzebują tak de facto je widzieć wtedy, kiedy nie mają zaufania do systemu. Bo wtedy oni chcą przejąć kontrolę, podejmować, bo oni wiedzą w tym momencie, że na przykład jak widzę tej zależności w postaci jakichś procesów biznesowych, czy w postaci jakichś niezmienników czy reguł, których oni są guardianami, czyli oni je pilnują, żeby oni w odpowiednim momencie mogli odpowiednią decyzję podjąć i tak dalej, ale w momencie, w którym my stworzymy tak de facto miernik lub zestaw mierników, które oni mogą bezgranicznie ufać i zaprezentujemy w odpowiedni sposób, bo to też jest istotne, że miernik sam w sobie pozostawiony to jest tylko i wyłącznie bezistotna, bezsensowna wartość, która po prostu istnieje. Za nią idzie sposób mierzenia i za nią idzie też sposób prezentacji. I te trzy rzeczy złączone do kupy pozwalają w lepszy sposób zaprojektować coś, co umożliwia wykorzystywanie tych mierników, nie? Bo klucz tego wszystkiego jest taki, żeby albo rozwiązać odpowiedni problem, albo uniknąć odpowiedniego problemu, ale chodzi o to właśnie, o ten sposób użycia. Jeżeli go nie ma, to możemy sobie wypluć dashboard, który zawiera 100 liczb i mogę zagwarantować, że jeżeli człowiek widzi więcej niż 5 liczb, to już się zaczyna gubić. Bo to dla niego, wiecie, to jest, chyba, że ma tak wytrenowany umysł, że po prostu siada i sobie łączy jak w sudoku te wszystkie, wiecie, relacje, tak jak w Matrixie mu tam literki czy tam cyferki na zielonym ekranie latają i to wszystko magicznie działa. Natomiast to nie działa zawsze. I właśnie ja widzę dużo więcej problemów z miernikami, że ludzie, żeby uniknąć problematycznej rzeczy związanej z metrykami, są jednak tych prostszych, które oni są w stanie zrozumieć, pojąć, które są w stanie skonfigurować i nie wymagają od nich dużej mierze myślenia i wiecie, prokurowania jakichś procesów myślowych w głowie, żeby podjąć odpowiednią decyzję. A tutaj de facto ten trzeci trzon, o którym mówiłeś, który ty zrobiłeś na tym DevOpsie azurowym, czyli zaprezentowanie im tego w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu, to czyni użyteczny miernik, bo chyba o tym dzisiaj nie mówiliśmy, że są mierniki, czyli coś, co mierzy tak de facto, są mierne mierniki i są użyteczne mierniki. I tych najwięcej po prawej stronie bym chciał, żeby było ich najwięcej, ale ich często widzę mniej. Czyli widzę po prostu taki stosunek, że mamy dużo liczb, mamy jedną użyteczną liczbę i mamy coś, co jest tak de facto, chyba możemy już nazwać, że mierniki też mogą być szumem w tym momencie, czyli wprowadzać dezinformację kompletną.
Zdecydowanie tak. Bardzo często widziałem takie sytuacje, że przez nadmiar liczb, wiecie, jeżeli mamy kilka ważnych rzeczy i widzimy, jak one idą, to można podjąć decyzję, ale często jest tak, że jest mnóstwo parametrów. Część idzie w górę, część idzie w dół, część nie idzie, tak? I potem, okej, okay, co z tym zrobić? Taki paraliż, nie wiadomo,
machine learning.
Patrzeć.
Machine learning odpalmy na tym, na 100%.
Tak. A zapomniałem, racja, machine learning. On zbuduje i on rozwiąże wszystkie nasze problemy w tym momencie, tak. Nie?
No.
Nie, no i dlatego potem ludzie próbują robić metamierniki, czyli na bazie podstawowych elementów określić, co z tym robić dalej, ale metamierniki ukrywają za dużo rzeczy pod spodem i radzą sobie w 80% przypadków. No ale ingerencja przełożonych, ingerencja dowództwa jest potrzebna wtedy, gdy jesteśmy w tych cholernych 20% przypadków.
Dokładnie tak. Znaczy wiecie, no mierzenie też jest modne, nie? Jest trendy, nie? Jak wiesz, jak wchodzicie do zespołu i ma na ścianie dwa telewizory i lecą na nim, wiesz, i wykresy, i liczby, nie? To jest To jest dopiero zespół, nie? Oni to profesjonalnie pracują.
Albo Pokemony. Pokemony znaleźli.
Albo wykresy z TVP, wiecie, czyli 5% na dole, 7% do góry i odpowiedni sposób prezentacji, żeby tak de facto wywołać inwestorów czy u osób decyzyjnych poczucie szczęścia. A to sama liczba nic nie wprowadza. O, masakra.
Ach, dobra, no więc tak. To ja wam może teraz opowiem jeszcze fajną historię też z jednego z moich zespołów. To uśmiejecie się, jeśli chodzi o metrykę, bo to jest taki, bym powiedział, cukierek mojego doświadczenia. Mieliśmy zespół, do którego tam wbiłem i zespół nigdy nie dociągał sprintów. Nigdy nie dociągał sprintów, zawsze brakowało tam 3-4 punktów, żeby osiągnął tak jakby cel sprintu, nie? Można powiedzieć, żeby wyrobił całe założone velocity, nie? Czego też nie powinien nigdy robić, ale to jest zupełnie inna kwestia. I zawsze na planowaniu było tak, że zespół tak jakby wybierał storiesy, które zrobi, a CTO po drugiej stronie zawsze im dorzucał jeszcze tam z dwa, nie? Na przykład tak z dwa story pointy, trzy story pointy i tak dalej. I w pewnym momencie się zacząłem z nim gadać, ty słuchaj, bo oni tak by się wyrabiali generalnie z tymi tam swoimi założeniami, nie? Gdyby tak nie było tego dorzucania tam tych ekstra, tam tych parę punktów, nie? Na ten sprint. A widać, że chłopakom to siedzi, nie? Bo oni chcą to zrobić, nie? Bo tak jakby to jest w sprincie, więc się starają, a potem są zdemotywowani, bo nie osiągają, nie? Bo wiesz, bo notka przechodzi na przykład, nie? Ze sprintu na sprint. To jest strasznie demotywujące zawsze gdzieś tam dla zespołu, nie? I on mi wtedy powiedział, że wiesz, bo ja daję zespołowi szansę podnieść swoje kwalifikacje. A ja tak mówię, no a mógłbyś mi to wytłumaczyć? No bo słuchaj, bo jeżeli oni by tak sobie sami wybierali te story pointy, to by prawdopodobnie albo ich tak jakby wykres w czasie, albo by leciał równo, albo by nawet w pewnym momencie mógł zacząć gdzieś tam schodzić w dół, nie? Więc jak my dorzucamy tam te story pointy do sprintu i oni je zrobią, to jest szansa na podniesienie tego wykresu w górę, na pójście w górę. Że wtedy po prostu jest szansa na to, żeby oni byli jakby coraz szybsi i coraz lepsi, żeby ich performance rósł.
To jest przeciążenie maszyny. To jest ponad 100%. Ci ludzie się wypalą.
Ale jak się wyrobi, to podniósł swój performance ten zespół, nie? Więc...
No tak, oczywiście.
To jest na takiej zasadzie, wiesz, bo to jest myślenie, ja potem to się kapłem, kiedyś pracowałem w handlu. Wyników handlowych, jakie musi twój dział wyrobić, nie? Jak zrobiliście 20 tysięcy złotych gdzieś tam na przykład w styczniu, nie? No to w lutym dostajecie 25 tysięcy, nie? Na przykład, bo musi być więcej, nie? Wiesz, jak skoro się wyrobiliście, to musi być w następnym więcej. W handlu jest tak bardzo często, bo to pewnie dużo ludzi potwierdzi, którzy gdzieś tam miało z tym do czynienia. Jedyne, co mi się udało z tym zrobić, to te dwa punkty, które on dorzucał, przekonałem go, żeby skorelować, bo my tam mieliśmy całkiem fajny system, jeśli chodzi o velocity, bo braliśmy pod uwagę urlopy ludzi, czy kogoś nie ma i tak dalej. Nie to wpływało na nasze tak jakby team capacity, nie na ten sprint. To dosyć fajnie to tam zbudowaliśmy. Jedyne, co mi się udało, ja to w ogóle nazwałem story point break, tą metrykę z gry, bo w Final Fantasy jest tak, że jak przekroczysz liczbę HP przeciwnika i go uderzysz,
limit break.
To jest limit break, więc nazwałem to story point breakiem. Nikt się nie kapnął, z czego to była nazwa, więc skorelowałem tak, że te trzy punkty, jeżeli na przykład połowy zespołu nie było, nie, to było półtora tylko punkta, nie, dorzucone do sprintu. Czyli jedyne, co mi się udało, to jakby wykaraskać, żeby to też było jakoś tam wpływało na ten i tak dalej. Potem oczywiście z zespołem wytłumaczyłem im, z czego to się bierze i tak dalej i trochę tak jakby to obchodziliśmy na takiej zasadzie, że i tak uważaliśmy za sukces, jeżeli po prostu się wyrobiliśmy z tym naszym capacity, który chcieliśmy. I bardzo gdzieś tam z zespołem pracowałem, żeby oni gdzieś, tak jakby ta ich motywacja gdzieś tak jakby nie polegała, tak jakby demotywacja tylko na tym, że te ekstra story pointy, które gdzieś tam nie udało się zrobić, to żeby to tak bardzo na to nie wpływało, nie? Ale to jest perełka. To muszę powiedzieć, że z takim czymś to się jeszcze nie spotkałem, nie? I to wiesz, CTO dużej organizacji coś takiego, nie? Powymyślą.
To ja ci powiem, że to naprawdę dobrze wyprowadziłeś, bo ja miałem podobną sytuację, tylko ja byłem w roli osoby na produkcji, nie? I wiesz, raz dowrócili, to mi zalewało, nie? Drugi raz dowrócili, zależało mi. Ale od pewnego momentu zacząłem dzielić rzeczy na te, do których ja się zobowiązałem i te, których ktoś chce, bym się zobowiązał. No i te drugie, zgodnie ze strategią negocjacyjną unikania, po prostu olałem. Mhm. Ani o, druga strona nie miała korzyści z tego. Ja to po prostu ignorowałem, bo ja tego nie wziąłem, no nie? Mhm. A potem, prędzej czy później, po prostu się zwolniłem, no bo ja tak pracować nie będę, no. No. Bez przesady. To nie są moje sukcesy, to nie są moje porawki. Ktoś mi coś tam wrzuca i wpieprza się w moją robotę, nie?
Tak, jedna rzecz mi przyszła do głowy, dlatego że te mierniki, o których mówimy, one są bardzo, bym powiedział, dobra, nie są obiektywne w 100% pewnie, ale są blisko obiektywności. Natomiast mamy też mierniki subiektywne. I to, o czym mówiłeś w kontekście, wiesz, oceny, mi przyszło do głowy, że miałem do czynienia z bardzo subiektywnym miernikiem, który uległ odkształceniu. I tym odkształcenie jest spowodowane tym, w jaki sposób ja się zachowywałem. I to, w jaki sposób było wcześniej oceniane, zachowywałem się właśnie, wiesz, te zmiany były z tym związane. I to była na przykład ocena tak zwana roczna w mojej obecnej firmie, która polegała na tym, że co roku były pewne oczekiwania wobec mnie, ale że jako zawsze robiłem więcej, to co roku podnosiłem sam sobie poprzeczkę. I ni stąd, ni zowąd osoby, które miały dokładnie taką samą ocenę jak ja, na teoretycznie tym samym poziomie, robiły zdecydowanie mniej niż ja. Jak kiedyś został stworzony właśnie ranking zaangażowania, to wyszło, że zająłem bardzo wysokie miejsce. Nie powiem, że pierwsze, bo pierwsze. Drugi był żółw i potem była duża, duża przepaść w tym takim rankingu firmowym. I jak okazało się, przez to, że w pewnym momencie zacząłem robić mniej niż ja rok wcześniej, zacząłem być oceniany gorzej niż ja sam. A osoba, która robiła zdecydowanie mniej niż ja, była wyżej oceniana, bo ten miernik, a raczej sposób mierzenia, to jest istotne, nie sam miernik, bo miernik teoretycznie znowu był subiektywny, uległ odkształceniu przez zachowanie obu stron. Dlatego też powinno się chyba unikać w tym wszystkim, żeby mierniki były zbyt subiektywne, żeby zbyt dużo pozostawiać osobom, z tych prostych przyczyn, że po pierwsze, ludzie są ludźmi. To są tylko interfejsy białkowe, które też ulegają odkształceniu emocjonalnemu. Czyli na przykład Tomek jako lider może mieć gorszy dzień, albo między nami była sprzeczka, albo cokolwiek innego. I na zasadzie takiej afektywności, czyli moja ocena subiektywna jest przefiltrowana przez to, w jaki sposób ty mnie widzisz przez rok. Niezależnie od tego, co robiłem, na przykład jedna negatywna sytuacja, typu na przykład, nie wiem, bombardowanie Jeruzalem, może wpłynąć na to, że ty się dużo bardziej myślisz, że bombardowanie jest bardziej prawdopodobne niż inne sytuacja, przez to oceniasz mnie gorzej, nie?
Znaczy, wiesz, to te oceny, bym powiedział, takie ewaluacyjne pracowników i tak dalej, to jest w ogóle temat suka, bo to jest, to nie jest prosta rzecz i różne firmy do tego różnie podchodzą.
Ale miernik.
Tak, ale tak, ale po prostu tutaj się jakby nie dziwię, że się pojawiają błędy, nie? Bo to no, nie ma reguły, nie? Tak naprawdę, która by jakoś dobrze zadziałała, żeby to funkcjonowało, bo to jest dosyć, bym powiedział, skomplikowany temat. Natomiast tak, masz rację, nie? Jest to na pewno miernik, więc żeby, wiesz, o takich miernikach, których my do tej pory rozmawialiśmy, jak na przykład cycle time, no to raczej nie da się do niego, wydaje mi się, subiektywnie podejść. On jest dosyć jasno gdzieś tam określony, czym jest, więc no ale tak, na pewno gdzieś tutaj masz rację, że te mierniki takie miękkie, chyba tak to można nazwać, no to jest na pewno duży problem, nie?
Ogólnie coś, co w sumie powiedziałeś już dzisiaj, tylko jeszcze tego nie powiedzieliśmy jawnie. Tak samo jak nie da się transplantować kultury pomiędzy firmami czy zespołami, tak samo jak nie da się transplantować, nie wiem, modelów biznesowych czy struktur organizacyjnej, tak samo nie da się transplantować mierników pomiędzy firmami, bo mierniki są osadzone w kontekście danej firmy, a nawet danego projektu. To nie jest tak, że na przestrzeni dwóch, trzech, na przykład, nie wiem, jeden zespół robi produkt, będzie w ciągu roku ma coś dostarczyć, drugi zespół jest w formie call center i ma mieć określoną ilość odebrań i działań. Te dwa zespoły nie mogą mieć tych samych mierników, więc w ogóle nie istnieje uniwersalny zbiór mierników, jest tylko, powiedzmy, uniwersalny szablon na typy projektów i ten szablon, jak sama nazwa wskazuje, trzeba zmodyfikować pod kątem istniejącej firmy, modelu biznesowego, ludzi, zespołu i tych wszystkich innych rzeczy. Bo mierniki kształtują kulturę i to jest niesamowicie ważne. Ludzie się do nich dostosowują i adaptują.
Dlatego też bardzo fajnie działa, jeżeli metryki są zbudowane na tak zwanym outcome, nie, a nie na outputcie, nie? Czyli nie na ilości user story, które zespoły wypluwają, tylko na przykład na wpływie na naszych użytkowników, nie? I na odbiór na przykład gdzieś tam naszej aplikacji, nie? Więc tak jakby tego poziomu dalej od pracowników. To jest gdzieś tam, tak jakbym powiedział, taka dobra praktyka, którą gdzieś tam stosuje, która działa.
Dam tego przykład, co teraz powiedziałeś. Mhm. Na bazie naszego ukochanego code coverage, czyli ilości, znaczy powiedzmy stężeniu procentowym kodu pokrytym testami, czy przypadków, sytuacji pokrytych testami, nie? Mhm. Możemy zrobić to w dwa sposoby. Pierwszy, mamy code coverage i powiedzmy, że żądamy, by zespół dał 80%. Oczywiście jako, że jest presja, jest ciśnienie, ludzie nie mają na to czasu, to się pisze tam testy, co jest najprostsze, żeby było zawsze 80, mhm. Nieważne, czy testy mają sens, czy nie. Zespół się odkształcił pod błędny miernik. Ale alternatywne podejście jest takie, że po prostu mierzymy code coverage i patrzymy na to jako na trend. I to była sytuacja, która się naprawdę wydarzyła, notabene u mojej żony. Ona to znalazła. I sytuacja była taka, że było kilka projektów. Jeden miał stabilnie code coverage 65-70, 65-70, 65-70, a drugi zespół miał taką sytuację, że było normalnie 70-70-70 i nagle 65-65, 60-60, 55-55, 50-50. Mhm. I to jest sygnał alarmowy. Mamy trend spadkowy. Od razu spojrzeli na moment, w którym ten trend się zaczął. Co wtedy się zmieniło? Okazało się, że byli po takiej cięższej refaktoryzacji i oni musieli jakby nadrabiać i nikt nie dał im możliwości zregenerowania, nikt nie dał możliwości tego typu rzeczy i jeszcze się zmienił menadżer po drodze. Mhm. I to nie był zły menadżer, ale on nieco mocy politycznej, żeby móc bronić swojego zespołu. I w tym momencie tamten konkretny zespół, gdyby nie było ingerencji ze strony osób wyżej, że teraz musimy im dać to odpocząć, to tamten zespół wpadłby w katastrofę. Mhm. Bo ten code coverage było proxy, czyli po prostu korelował z ogólnie rozumianą jakością kodu. Bo tu nie chodziło o to, żeby code coverage był jak najwyższy samo w sobie jako parametr, ale było stwierdzenie, że jeżeli deweloperzy mają czas, jeżeli zespół ma czas i jest wystarczająco zmotywowany i pisał testy, to będzie pisać testy dalej, no nie będzie próbować to ufortyfikować. Mhm. A jeżeli przestali to robić i to się nie dzieje, to znaczy, że coś się poważnie spieprzyło. Jeżeli się spieprzyło, trzeba przyłożyć oko zarządu i zobaczyć, co tu się stało.
Dokładnie tak. Wiesz, to jest tak samo jak właśnie z tym cycle time, o którym ja mówiłem, nie? Że wiesz, to nie jest tak, że my się skupiamy na tym liczbie tego cycle time, tylko patrzymy po prostu na trend, czy on jest spadkowy, czy coś się z nim dzieje, nie? Tak jakby jak bardzo jest odchylenie od naszej normy, nie? Jak wygląda.
Chyba zamknęliśmy ten temat, znaczy no. On nie zamknęliśmy, jeszcze możemy dużo mówić, po prostu
nie,
długo.
Nie, no o metrykach to można, wiesz, mówić wzdłuż i wszerz tak naprawdę, nie? O każdej z nich tak naprawdę, po co nam ona jest i co ona gdzieś tam mhm. robi. Aczkolwiek to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że można sobie po prostu gdzieś znaleźć, albo można o nie dopytać. Jeżeli ktoś by chciał o czymś konkretnym się dowiedzieć, to pewnie mógłby nam się z nami skontaktować tak. I wtedy sobie pogadamy. Aczkolwiek byśmy chcieli po prostu pokazać takie jakieś, bym powiedział, negatywne formy korzystania gdzieś tam z metryk. No mi się jeszcze kojarzy tak już na sam koniec po prostu no, przekształcanie story pointów na czas, nie? To jest coś, co z czym też będę zawsze walczył w każdym zespole, jak będę to widział. I no, bo tak jak mówię, no to jest sobie story pointy to jest zupełnie, jak tu mówi się, irracjonalna, tak? Metryka, którą zespół sobie wymyśla, żeby określić poziom gdzieś tam trudności zrobienia jakiegoś zadania, skomplikowania, nie? I po pierwsze, każdy zespół sobie ją sam wymyśla, więc jeden zespół może mieć zupełnie inne trójki, zupełnie inne ustępki i tak dalej, dlatego mierzenie tego pomiędzy zespołami nie ma sensu, ale też po prostu samo przekształcanie tego w godziny również jest absolutnie bez sensu, chociażby z tego powodu, o którym mówiłem, czyli na przykład pomaganie sobie w zrobieniu czegoś, tak? Jedna dwójka mogła zajmować x czasu, bo robiła ją jedna osoba, druga dwójka też story pointów zajmie inny czas, bo na przykład osoby się sparowały i zrobiły ją na przykład wspólnie, a w trakcie jednej dwójki ktoś poszedł do innej osoby i pomógł jej na przykład w testowaniu. Więc ponieważ te wszystkie rzeczy gdzieś tam wpływają na te punkty, no to mierzenie relatywnego, powiedzmy, powiedział tam spalania czasu na jeden story point jest absolutnie bez sensu. Więc to jest coś takiego, co mnie zawsze gdzieś tam drażni.
Ja uważam troszeczkę inaczej od ciebie w tej kwestii, to znaczy uważam, że konwersja jest możliwa, a nawet przydatna w niektórych sytuacjach, nie we wszystkich, czyli na pewno nie po to, żeby określić obłożenie deweloperów, bo jak słusznie zauważyłeś, dwie osoby nad czymś pracują i będzie inny wynik, tak? W sensie nie da się powiedzieć, że coś dwusterypointowe to będzie robił jeden deweloper w dwie godziny, to tak nie jest. ale na no bo nie wiem, prosta rzecz. Mam zająć za jeden spory point, mam zająć godzinę, ale po drodze ktoś mi wbił meeting, tak? Byłem w ubikacji, czułem się gorzej, jestem po szczepionce, nieważne, tak. I tym razem pójdzie więcej. Więc oczywiście zgadzam się, że nie da się tego zrobić w ten sposób, ale da się statystycznie per osoba, per ilość story pointów, per sektor czy obszar określić mniej więcej, jak to wygląda i to daje zupełnie inne korzyści. Inne. Nie takie, żeby, nie wiem, planować projekt. Do czegoś innego zupełnie służy. Więc tu się z tobą zgodzę, że story pointy z perspektywy, przekształcenie w czasie, żeby określić co i jak, to jest fatalny pomysł, zwłaszcza do porównywania między ludźmi. Ale jako informacja czy klastrowanie jest to coś przydatnego.
Tak, wiesz co, ja kiedyś robiłem coś z tym, no bo wiadomo, no, klienci tego wymagają, tak? My możemy z tym walczyć, ale to jest... Bardzo często się spotykamy, że po prostu ludzie chcą, dobra, okej, ja cię rozumiem i te twoje agile'owe wszystkie sprawy, ale ty mi powiedz, ile ten story point to jest w godzinach, nie? Bo ja potrzebuję...
Nie, tak się nie da, tak
bo,
się nie da,
bo
tak
ja
się nie da.
Bo ja potrzebuję mieć follow-upę w godzinach. Ja kiedyś do tego podeszłem, powiem ci, Żółwiu, na ten sposób, że mieliśmy na przykład, powiedzmy to na przykład trójki story pointowe, piątki, ósemki i tak dalej i statystyk wyciągnąłem z danych statystycznych pesymistyczny scenariusz, optymistyczny i środek. I mówiłem na zasadzie zakresu. Zobacz, ten user story ma 5 story pointów, on może zająć, jeżeli wszystko będzie ok, tyle, jeżeli się zesra, będzie tyle, a przeważnie trwa tyle. I to są informacje, które ja ci daję. Co ty z tym zrobisz, co ty nałożysz na swoją roadmapę, to ja to zostawiam tobie. Ja ci nie powiem dokładnie, ile to zajmie, nie?
Nie, oczywiście, no dobra, tak to się da, bo tak to ja tak samo robiłem, właśnie o to mi chodziło, że to się da wyciągnąć danych statystycznych, ale zgadzam się z tobą, że to nie przynosi wartościowych odpowiedzi ludziom, którzy próbują zawądzać, ile to zajmie, bo to nie tak. To no, nie do tego służy.
Tak, to nie do tego dokładnie służy. Story pointy właściwie nie służą do tego właśnie, żeby projekty w czasie rozkładać.
Nie, słowo tego, żeby ludzie mogli określić, czego jeszcze nie wiedzą, określić obszary nieoznaczoności i wiedzieć, które zadania wymagają dekompozycji.
Dokładnie tak.
I jeszcze jedna rzecz, którą chyba warto podkreślić, to jest to, że nie wszystkie mierniki to są do użytku zewnętrznego. To jest kwestia taka, że niektóre mierniki służą poszczególnym częściom zespołu, poszczególnym osobom i one są dla innych osób nie tyle bezwartościowe, może też być bezwartościowe, co po prostu trudne do interpretacji.
Szkodliwe.
Też, na takiej zasadzie. Więc konwersja pomiędzy jedną rzeczą a drugą, jeżeli przekraczamy barierę właśnie zasięgu, nie tyle nie ma sensu, co nie niesie wartościowej informacji. I teraz wiecie, jak mi stąd zowąd przekształcenie helikoptera koni na metry. No da się przekształcić, ale czy faktycznie to przekształcenie samo w sobie daje wartość? I to jest jakby, wiecie, addytywny, dodatkowy poziom trudności w kontekście konstruowania mierników, że znowu transformacja to jest przekształcenie, które niesie pewne błędy, niesie pewną dezinformację lub wprowadza dodatkowe problemy, więc należy to robić z dużą świadomością, że faktycznie możemy ci to przekształcić na widełki, ale pamiętaj, estymata została stworzona w takich, a nie innych warunkach. Jeżeli my powiemy ludziom, że my transformujemy punkty na godziny i na bazie tego są rozliczani, zauważ, że pierwotny miernik modyfikuje zachowanie tych ludzi. Nie musisz być tego świadomy, że to znowu, to nie jest kwestia... Wszystkie rzeczy, jest prawo, teraz nie pamiętam kogo w kontekście systemów, ale że wprowadzenie mierzenia do systemów zaburza system z automatu. Nie ma nic za darmo, czyli to i zaburza zachowanie, i spowalnia system, i to odrzuca dodatkowe zachowanie, i tak dalej, więc warto to wszystko mieć z tyłu
przemyśleć.
Głowy. Tak, bo my wiecie, my fajnie, że mówimy o miernikach, ale my nie chcemy robić serii typu Wołoszański i największe zbrodnie XXI wieku i będziemy mówić o miernikach. Chcielibyśmy jak najmniej o tym mówić, żeby ludzie byli jak najbardziej świadomi, jak do tego wszystkiego podchodzić, że warto, ale nie za wszelką cenę i nie kosztem ludzi.
Tak, to jest dobre podsumowanie.
Tak. Przechodząc, zanim przejdziemy do drugiej części, wywołał pewien efekt poprzedni odcinek w tej zmienionej formie, więc mam pytanie od widzów i do was panowie w tym momencie. Czy pytanie, co tam u was, jak tam wam idzie, jak się czujecie, to jest forma mikromanagementu czy nie? Bo ludzie mogą w taki sposób to odebrać, że nic od nic zowąd ktoś nas kontroluje, ktoś sprawdza, ktoś pyta o takie rzeczy.
Nie, ja uważam, że nie, aczkolwiek jeżeli jest osoba, której to przeszkadza, tego rodzaju informacje, to mogłaby o tym powiedzieć. O sobie na przykład, nie? Tam wiesz, liderowi coś takiego. Ja się notabene kiedyś z tym spotkałem, bym powiedział, ale to akurat nie w takiej formie, akurat nie były dokładnie te pytania, ale powiedziała mi bardzo jawnie osoba, że ona docenia, ale ona nie chce się dzielić swoim prywatnym życiem, tak jakby w pracy w zespole. I to było takie po prostu spoko, no bo ja jestem z racji mojego obycia taką osobą, która jest raczej wylewna i z ludźmi lubi gdzieś tam rozmawiać. Natomiast spotkałem się z osobą, która powiedzmy no, nie chciała na takie gdzieś tam relacje gdzieś tam budować i to było absolutnie spoko. Po prostu inaczej tam tak jakby pracowaliśmy wspólnie, nie?
Tak, ale więc wiesz, na przykład jak mówimy o pracy teraz, że to pytanie na przykład nie byłoby o życie prywatne, tylko na przykład jak tam idzie w pracy, jak tam idzie ci z Taskiem, wiesz, na takiej zasadzie, żebyśmy troszeczkę może też poszli w drugim kierunku z tym pytaniem, bo to ludzie mogą różnie interpretować.
Okej, okay, no to w takiej sytuacji też, sorry Żółwiu, że się tak wbijam, ale to również miałem sytuacji takich multum, że osoby na przykład po prostu nerwowo się obracały na krześle i było, ale dlaczego pytasz? A to już mam przerąbane, czy jeszcze, czy już teraz, czy jeszcze za chwilę? Nie? I wtedy zawsze po prostu też musiałem powiedzieć, jaka jest moja intencja tego pytania. Mhm. Hej stary, podchodzę tutaj do ciebie, na przykład to jest na stand-upach bardzo często. Jak się pytam na przykład ludzi, hej, jak ci tam idzie z twoimi taskami, nie? To jak widzę nerwową odpowiedź, to zawsze z tą osobą rozmawiam po stand-upie i tłumaczę jej, po co to jest, po co to robimy i tak dalej, po co jest to moje pytanie. Więc zawsze tak odpowiadam tej osobie właśnie kontekst tego mojego pytania, po co ja je zadałem. No i wtedy ta osoba to albo rozumie, albo ten, no, jakoś z tym działamy, nie?
Ja się z tobą zgadzam na wysokim poziomie. To znaczy, jeżeli mnie ktoś spyta prywatnie, co tam u ciebie, to ja odpowiem zawsze to samo, dobrze, no bo o drugiej stronie nic do tego, nie, czy jest dobrze, czy źle. Ale jeżeli chodzi z perspektywy projektowej, ktoś mnie pyta status, no po prostu status, nie, jak idzie, jak daleko jesteś, czy masz z czym jakieś problemy, no to ja to zwykle czytam jako to, czym to jest, czyli ktoś musi kontrolować stan projektu, być w stanie ocenić, czy ma wykonać interwencję, czy nie, więc być może chce, że jest po prostu próbkowanie, tyle. Tu nie ma jakiejś złośliwej intencji czy czegoś i zwykle, gdy ja pytam, bo ja teraz mam taki jeden projekt, z którym pracuję z paroma osobami, ja pytam, okej, czy macie coś, stan, czy zdążycie, czy wszystko działa prawidłowo, nie dlatego, że nie ufam im kompetencjom. To nie tak. Gdybym nie ufał ich kompetencjom, nie pracowałbym z nimi. Mhm. To jest kwestia tego, no bo ja sobie po prostu mieliśmy ten luksus, że sobie my siebie powybieraliśmy, nie? To była kwestia tego, że zwyczajnie, czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby pomóc drugiej osobie lepiej wywołać efekt. Może ktoś jest zajęty, nie wiem, może ktoś w danym momencie musi zająć się dzieckiem albo ma jakąś trudniejszą sytuację w domu, a ja jestem luźniejszy, mogę coś przejąć. Albo z drugiej strony, że ja mam trudniejszą sytuację i ktoś może przejąć coś ode mnie. Więc takie, powiedzmy, pytanie o status, prawda, czyli jak to wygląda, co się dzieje, w czymś pomóc i tak dalej, nie traktuję tego jako ruch ofensywny, czy jako ruch, powiedzmy, inkwizytorski, tylko raczej z perspektywy prostej kontroli stanu projektu. Mhm. Nie traktowałbym tego jako mikromanagement, chyba, że w danym projekcie występuje tego typu kultura i historycznie było to wykorzystane w taki, a nie inny sposób, bądź że delikwent przyszedł z projektu, w którym wszystko, co było powiedziane, mogło być obrócone przeciwko niemu.
Albo działo się to notorycznie, nie? Że za każdym razem codziennie, przepraszam, co godzinę był raportowany, nie? Jak mu idzie.
Nie no, to oczywiście, to jest mobbing dla mnie powoli, nie?
No, dokładnie tak.
Więc ogólnie rzecz biorąc, to ta kwestia z tym mikromanagement, to nie jest mikromanagement dla mnie, to jest status. Mikromanagement byłby wtedy, gdyby było, słuchaj, jak ci idzie, bo wiesz, bo teraz trzeba by zająć się tym zadaniem, albo bo wiesz, bo jeżeli tego nie zrobi w ciągu tego czasu, to dam to komuś innemu, a ty weź coś innego, albo bo wiesz, bo ja ci tu pomogę, czy zaraz poproszę kogoś, żeby ci w tym pomógł, czyli nie próbkowanie, sprawdzenie co i jak, a od razu interwencja, gdy nie jest potrzebna.
Mhm. No. Czyli innymi słowy, kontekst i intencja znowu budują tutaj wszystko, czyli takie elementy komunikacyjne. Taki mój ulubiony przykład to jest właśnie, jak dużo może różnicę zrobić, kiedy nie zadacie człowiekowi pytanie, dlaczego to zrobiłeś, tylko co sprawiło, nie? Czyli przekierowanie zupełnie na inny tor. Bo jeżeli wychodzę z pytaniem, jak tam u ciebie, co tam u ciebie i on widzi po prostu po moich poprzednich zachowaniach, że to jest forma mikromanagementu, to jest forma mikromanagementu, bo jestem taką osobą i w taki sposób kontroluję ludzi. Mhm. Ale w momencie, w którym ja czuję już potrzebę tłumaczenia się przy takim pytaniu z intencji, to dla mnie takim sygnałem w tym momencie nie jest zadanie tego pytania, tylko okej, jak mogę to inaczej powiedzieć, żeby nie musieć tłumaczyć od razu po pytaniu, jaka jest moja intencja, w jaki sposób to refrazować, bo to znowu jest, to jest tylko problem komunikacyjny, wynikający też z tego, w jaki sposób poprzednio się zachowywaliśmy, nic więcej. To teraz lecimy z naszą drugą częścią, czy tam w tym wypadku trzecią częścią naszego dzisiejszego podcastu, czyli One More Thing. Ostatnio zaczynał Tomek, więc w tym wypadku wywołam do tablicy Łukasza, żeby zaczął też zwanego żółwiem popularnie. Co nam dzisiaj przygotowałeś, mój drugi przyjacielu?
Nie wiem, czy o tym wam mówiłem, czy nie, bo nie pamiętam, ale jest taki bardzo sympatyczny mechanizm do analizy wartości o nazwie koło Schwarza. Teraz, to jest, nie wiem, mówiłem wam o tym?
Nie, jeszcze nie pamiętam.
Nie.
Dobra, to przed nami
cała zabawa. Ale za 15 minut będziemy ekspertami. Dajesz. No.
Nie, to jest akurat bardzo fajna zabawka i nawet dosyć pomocna. Więc wpierw to w pewien sposób zwizualizuję słownie. Mhm. Mamy koło, prawda? I mamy dwie osie. Na osi pionowej, czyli u góry, jest poziom pionier. To jest wizarding, szybko dostarczyć nowe prototypy. Wiecie, pionierzy na dzikim zachodzie, tak? Oddalą się od cywilizacji, zajmują nowe tereny, ucieczka do przodu, tak? Mhm. To jest górna część naszego koła. Dolna część naszego koła to jest builder, to jest inżynier. To jest zbudować coś solidnego, zbudować coś porządnego. To jest utrzymać to, co mamy, to jest zrobić porządną konstrukcję.
Okay.
Czyli mamy, to jest ta różnica, patrzcie, CO typu 1, CO typu 2, tak? To jest górna CO typu 1, dolna CO typu 2. Wizard Engineer, to jest programista Wizard, to jest górna część. To są ci, co dobrze zaczynają projekty, ci, co szybko robią. Dolna część, to są ci, którzy są dobrzy w budowaniu, w stabilizacji, w utrzymaniu, tak?
Czyli mamy tam jakby kreatywną osobę i rzemieślnika, tak?
I nie tak. Ci, którzy biegną do przodu... i potrzebują ciągle nowych, skupieni do przodu, i ci, którzy są skupieni na utrzymaniu.
Czyli wizjonerzy,
na tym, żeby
bardziej
nie stracić. Mm-hmm. O, to jest to. Mm-hmm. Wizjonerzy, pionierzy i inżynierowie, tak, budowniczy, zachowanie, nie stracenie. Mm-hmm. Okej? Okay? I teraz mamy lewą i prawą oś. Lewa strona to jest nastawienie na mnie, czy raczej nastawienie wewnętrzne. Mm-hmm. To jest ja, to jest powiedzmy ja, a prawa to jest nastawienie na innych, na grupę, nastawienie zewnętrzne. I teraz mamy różnego rodzaju cross-sekcje, czyli na przykład tam, gdzie jest wizjoner czy pionier w połączeniu z nastawieniem na mnie, mamy otwartość na zmiany, tak? Czyli stymulacja, nowe rzeczy, tego typu sprawy, tak, no nie? Dolna prawa, czy dolna lewa, tam, gdzie jest na utrzymanie, nie stracenie i budowanie dobrze, akumulacja w połączeniu z ja, mamy takie rzeczy jak potęga, czyli akumulacja zasobów, jak twarz, czyli utrzymanie prestiżu, jak osiągnięcia, czyli budowanie coraz to, wiecie, skillsetów, budowanie coraz to nowych, fajnych rzeczy.
Ale nowych rzeczy, czy budowanie po prostu w ramach...
osiąganie coraz większych sukcesów.
Okej. Okay.
W tą stronę. Czyli nie wiem, dzisiaj zbudowałem domek, znaczy karmnik dla ptaków, jutro zbudowałem budę dla psa, pojutrze zbudowałem coś, a po pojutrze zbudowałem dom. Mhm. Czyli jest ewolucyjna rozbudowa, tak jakby, osiągnięcia, nie?
No.
Czyli to jest self-enhancement, czyli ciągłe dążenie do rozbudowy. Górna, lewa część, czyli tam, gdzie mamy nastawienie znowu na pioniera w połączeniu ze społeczeństwem, mamy takie rzeczy jak dobrodziejstwo, czy uniwersalizm, innymi słowy, to jest, żeby innym ze spotkaniu ze mną, ludziom, z którymi ja się utożsamiam, mojej grupie społecznej, jakkolwiek jej nie definiuję, żeby oni wyszli do przodu, żeby zostawić im, żeby usprawnić ich sytuację, żeby przekraczać, nie wiem, granice, nie wiem, narodów, ras, tego typu rzeczy, tak? Mhm. I elementy transhumanizmu. Mhm. A dolna prawa część, czyli tam, gdzie mamy nastawienie na grupę i na inżynierię, mamy konserwację. Tam są takie rzeczy jak tradycja, tam są takie rzeczy jak, momencik, żeby teraz nie zgubić. Nie, to są rzeczy takie jak tradycja i jak duchowość i jak bezpieczeństwo.
Okej.
Okay. I teraz, do czego to ogólnie mowę
służyć? Właśnie chciałem cię zapytać, do czego jakby to narzędzie służy ci na przykład?
W bardzo dużym stopniu służy mi do tego, żeby zrozumieć niektóre ruchy i jak niektóre jednostki się mogą zachować. Czyli, bo wydawałoby się, że mamy ludzi, nie wiem, jeżeli ktoś na przykład jest w ćwiartkach, przede wszystkim w swojej dominującej ćwiartki, bo ja pracuję z triadami, bo teraz to koło, można powiedzieć, ma cztery główne ćwiartki, ale te ćwiartki są podzielone dalej, czyli ma w 10, powiedzmy, aspektów w ramach tych czterech ćwiartek, czyli na przykład tam, gdzie jest ćwiartka konserwacji, tam ma w trzy rzeczy, albo bezpieczeństwo, albo ma w tradycję, albo, nie pamiętam trzeciego w tej sekundzie, czyli weźmy na przykład, że bezpieczeństwo i tradycja. I teraz, ja patrzę na osoby z perspektywy triad, czyli trzy rzeczy, które są powiązane w różnych miejscach ćwiartek. I teraz, popatrzcie, mamy programista. Jeżeli programista jest świetny z perspektywy zaczynania nowych rzeczy i jeszcze z perspektywy tego, czy jest na tej górnej części i jeszcze szuka ciągle nowych rzeczy, stymulacji i tego typu spraw, to w tym momencie nie zmotywujemy tego człowieka projektem utrzymaniowym. Nie zmotywujemy tego człowieka tym, że będzie dalej rozwijał mistrzostwo w tej samej technologii. Ale z drugiej strony, w dolnej lewej ćwiartce mamy ludzi, którzy chcą zostać absolutnymi ekspertami. Mamy tego człowieka, który siedzi na systemach operacyjnych od dawna i ten człowiek nie chce iść do nowych technologii i rzeczy. Nie, on chce być masterem pracy w systemach operacyjnych. to nie jest dla niego nigdy nudne, bo to jest ciągła ta ewolucja. Mhm. Ktoś inny, motywowany, nie wiem, pieniędzmi, władzą, też jest w dolnej lewej ćwiartce, bo to jest self-enhancement, ale zupełnie inaczej to się manifestuje. To jest koleś czy dama, który bezpośrednio będzie iść w kierunku na takie rzeczy jak akumulacja zasobów, czy to jest przez pieniądze, władzę, respekt, prestiż i tego typu rzeczy, bo próbuje zbudować mechanizm defensywny dla swojej rodziny, dla siebie i mechanizm wpływu na rzeczywistość przez zasoby. I jak tak na to popatrzymy, to pozwala to nam zobaczyć, jak na bazie zachowań, no bo znowu, nie wiemy, co kto ma w głowie, ale wartości nie są tym, co mówimy, są tym, co robimy. Więc na podstawie zachowań można zrobić predykat, predyktor tego, gdzie mniej więcej delikwent może być. I to, co się tu dzieje, nie w formie takiej, to teraz do tego mówię w ten sposób. Nie, bo ja się pomylę, ja nie jestem psychologiem. Ale do tego, żeby zobaczyć, że to, co dla mnie są standardowymi nagrodami, czy rzeczami ważnymi, czy rzeczami typowymi, niekoniecznie są takie dla szerszej populacji. Z tym jest powiązane mnóstwo data pointów, mnóstwo rzeczy, na których człowiekowi może zalewać. I to znaczy, że na bazie tych predykatów jestem w stanie określić mniej więcej, od czego zacząć rozmowę, które rzeczy mogą dla człowieka być ważne, który typ nagród może być istotny, które rzeczy mogą człowieka przyciągnąć do firmy, które rzeczy mogą człowieka utrzymać w firmie, z którego świata i którego obszaru. I na tym, i w ten sposób to mi się sprawdza.
Okej, okay, dobra. Znaczy, no to teraz jak to wytłumaczyłeś, do czego tak naprawdę jakby tego używasz, to mi to strasznie przypomina tej kategoryzacji, której kiedyś gdzieś tam się uczyłem, jeśli chodzi o klientów, tak? Kiedy mówimy o klientach analitycznych, przywódczych i tak dalej, więc wiesz, podobna zasada działania, trochę inne tam opisy i formy, ale to koło Schwarza, tak? Czy...
Tak. Schwarz Value Wheel, czy koło wartości Schwarza, jak chcesz, potem ci wyślę linka.
Znaczy i tak musimy graficzny obraz wrzucić, bo żeby ludzie widzieli, o czym mówimy, bo tak pewnie będzie łatwiejsze dla nich.
Oczywiście, ale rozumiecie ideę. Tak, lewo, prawo.
Tak.
Dzięki ci, Żuwiu. To teraz Tomaszu, co, z czym przyszedłeś dzisiaj do nas?
Okej, no to w takim razie ja mam w sumie poza chrypą małą dosyć rzecz.
Tak, opowiedz nam o wartości, którą daje ci chrypa, no.
Nie wiem, no, seksowność. Więc jeśli chodzi o to, co chciałem jakby powiedzieć na odcinku, to jest, wydaje mi się, że ty to, Bartek, znasz ze swojej firmy. Dla mnie to jest nowość. Jest to benefit, który nazywa się Ask Henry. Nie wiem, czy o tym
i teraz zrobiłeś reklamę i product placement. Za to przepraszamy.
Tak jest. Więc, bo bardzo ciekawa rzecz, jeżeli ktoś szuka do swojej organizacji jakiegoś benefitu dla pracowników, to wydaje mi się, że jest to coś, co można by wytestować i sprawdzić. Na czym to generalnie polega? Jest to, tak jakby można powiedzieć, pomoc w drobnych zadaniach, którą pracownicy firmy mogą sobie tak jakby zatrudnić do zrobienia czegoś. I tutaj mogę podać kilka przykładów. Na przykład ja wykorzystałem tą pomoc do przekazania dokumentów, które zostały mi wysłane na adres nowej firmy, żeby zostały zawiezione do mojej poprzedniej firmy. Nie chciało mi się tego robić, nie chciało mi się jechać samemu, wsiadać w auto i jechać do tej firmy, więc po prostu przyjechał ktoś do mojego obecnego pracodawcy, wziął zaklejoną kopertę ode mnie i zawiózł ją do miejsca docelowego. Na przykład zamówiłem sobie na jutrzejszy dzień pada do konsoli, do PS5 nowego, do drugi product placement, do Euro RTV AGD i z dostawą do sklepu tam za 0 zł. No bo jakbym zamówił sobie do apaczkomatu czy do domu, to bym musiał płacić za dostawę. Ponieważ dojdzie to do sklepu, czyli dostawa jest za 0, poprosiłem po prostu Henry'ego, żeby odebrał ten sprzęt ze sklepu i przywiózł mi go do pracy, w godzinach pracy, kiedy będę. Wiem też na przykład, że chłopaki w firmie nie wiedzieli, co mają zrobić z butelkami po oleju, a zalegały im w garażu, to też po prostu poprosili, ktoś przyjechał, odebrał i sprzedał. Nawet wysłał po prostu im pieniądze, nie? Bo to tak jakby tam wygląda. Albo na przykład, taki przykład również, że ktoś miał stare ciuchy, które było trzeba wystawić na OLX-ie czy gdzieś tam, to po prostu dał karton, zostały zrobione zdjęcia, wystawione, sprzedane i ta osoba się tam jakby tym nie musiała zajmować. Z mojej perspektywy bardzo ciekawa rzecz. Ja się z tym nie spotkałem. Nie wiem, Bartek, czy ty korzystałeś z tego?
Znaczy przez krew, jak to się ładnie mówi, czyli przez małżeństwo, bo ja sam nie korzystałem w ogóle z tego rodzaju usługi, ale moja żona jak najbardziej. przy różnego rodzaju pomocach, dlatego że no, nie zawsze można właśnie w kontekście czy dokumentów, czy odbioru czegoś w godzinach pracy, kiedy coś faktycznie trzeba dostarczyć, na przykład do PUP-u dokumenty, no to albo na przykład odebrać z apteki. To są takie rzeczy, którym no, nie mamy czasu przebijać się przez całe miasto, bo na przykład siedzimy do 16 godziny, a trzeba coś do odpowiedniej godziny wykonać, więc jak najbardziej znam to z autopsji, że to jest i przydatne. Aczkolwiek nie chciałem robić reklamy. Nikt nas pewnie nie słucha w kontekście, wiecie, żeby potraktować to jako product placement, a przynajmniej nie mam mam taką nadzieję. To raczej chodzi o właśnie wartość, jaką tego rodzaju usługi wnoszą, bo często mamy w swoim życiu takie czynności, które faktycznie można by było zautomatyzować i pozbyć się ich, które z naszego punktu widzenia są nieistotne i skupić się na tym, co jest istotne.
Dokładnie
i
tak.
I często przez taką, nazwijmy to drobnicę albo bieżączkę życia codziennego, no zajmujemy się, za przeproszeniem, nie tyle pierdołami, bo to są istotne rzeczy, ale rzeczy, które można oddelegować na kogoś. Nie? I to jest właśnie, to jest ta forma usługi, która pokazuje, że jest na to popyt, bo o ile się nie mylę, ta firma dopiero się pojawiła w trakcie pandemii.
Tak, to jest coś nowego. No, tak. No.
I ta forma usług. I to też pokazuje, że ludzie w momencie, w którym faktycznie siedzą w domu, są zamknięci, nie mają wyboru wyjścia, no to zaczynają kombinować, na czym by zaoszczędzić. I nie zawsze odpowiedź na pytanie, na czym by zaoszczędzić, to jest kasa, ale często, dużo częściej to jest po prostu czas. Czyli które rzeczy mogę zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co jest istotne, nie? Na tym, co mi daje wartość, co mi daje fun. I to jest właśnie odrzucenie tego trendu, że nie zawsze dostarczenie wartości to jest zrobienie czegoś, czasami dostarczenie wartości to jest niezrobienie czegoś.
Tak, dokładnie tak. Słuchaj, ja to mogę ci realnie przełożyć tak naprawdę. No, godzinę czasu spędzona z dziećmi więcej niż marnowanie na branie tego dokumentu i jechanie do poprzedniego pracodawcy, nie?
No, w przeciwieństwie do godziny odległości. Pozdrawiamy Bąka.
Tak, dokładnie. O, myślisz, że to słucha?
Nie, ale i tak go pozdrawiamy.
No dobra. Okej, to teraz ty, Bartek.
Powiem tak, zastanawiałem się chyba jakieś godziny, czy nawet półtorej godziny, czy o tym opowiedzieć, dlatego że zaszła sytuacja, która mnie zmroziła. Ale tak ją troszeczkę upudrowałem, żeby skupić się na najbardziej istotnej rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, było zadanie do wykonania. I w ramach tego zadania ktoś popełnił błąd. Nie jest istotne, kto popełnił, bo nie jesteśmy w stanie tego w tym momencie, wiesz, dociec. Czyli strona A mówi, że strona B, że strona A, czyli taka naturalna, wiecie, przepychanka. Mhm. Istotne jest to, że jedna z osób, która miała, że tak powiem, wyższą pozycję, wykorzystała sytuację i powiedziała, że to jest wina strony A. Tak, wiecie, kompletnie bez jakiejkolwiek zaprzeczenia. I tak akurat się zdarzyło, że to był lider tego zespołu, który zachował się, który w tym momencie zrzucił wszystko na tą drugą stronę. I to zmroziło mnie z dwóch jakby sytuacji, bo po pierwsze, wielokrotnie już wspominaliśmy o extreme ownershipie, czyli w momencie, jeżeli jesteś faktycznie liderem zespołu, to naturalne powinno być to, że nie, że nic o nic zowąd pierzesz na poziomie firmy, czy na poziomie maili, czy gdziekolwiek indziej, bo to nie jest odpowiednie miejsce. Mówisz, to jest wina. Nigdy nie jest tak, że to jest jednoznacznie jego wina, nawet jakby było w 100%, a to nie na pewno nie jest miejsce, żeby faktycznie prać to wszystko. Ale wiesz, w tym momencie po prostu ta sytuacja pokazuje, ile można rzeczy poprawić, ile rzeczy można by przemyśleć, zanim faktycznie taka informacja trafi w eter. To jest najbardziej istotne clue. Tych wszystkich rzeczy nie jestem w stanie, o których wcześniej mówiłem, czyli czyja to jest wina, czy to jest odpowiednie zachowanie, czy nie. Nie chcę tego oceniać, to nie jest moim celem. Moim celem jest pokazanie, że zanim dojdzie do tej komunikacji, ile rzeczy można by było zrobić, ile rzeczy można by było przemyśleć w duchu extreme ownershipu, czyli pomyśleć, słuchajcie, okej, jest fuck up, czyjaś to jest wina, to jest mniej istotne, co możemy zrobić, żeby ona nie wystąpiła. W jaki sposób możemy to zakomunikować? A najgorszym chyba momentem jest to, żeby po prostu, wiecie, te rzeczy rozpatrywać w kanale, na przykład z klientem.
Tak, znaczy wiesz co, ja generalnie tak trochę krzywo podchodzę do extreme ownershipu, bym powiedział pod tym względem, że ja nie zawsze uważam, że trzeba wszystko brać na siebie, na klatę. Choćby nie wiem, co to było, to zawsze to jest moja wina. Bo ważne jest coś, co o czym ty powiedziałeś, jest diagnoza. Mhm. I zanim wyrazimy jakąkolwiek tak naprawdę, jak to powiedzieć, tezę i tak dalej, albo broń Boże przeprosimy, zawsze musimy wziąć diagnozę. I to jest coś, co też jakby tam gdzieś zostało mi tak jakby wyuczone, a my to mamy naturalnie i musiałem się jakby tego pozbyć, że kiedy coś się działo, to w pierwszej kolejności mówiliśmy często klientowi przepraszam. Tak? Na przykład to było takie naturalne z naszej strony, bo chcieliśmy być mili. I też nauczyłem się tego, żeby tego nie stosować, bo powiedzenie po prostu nawet w formie takiej przepraszam na początku jakiejś tam rozmowy momentalnie tak naprawdę powoduje, że wina jest po twojej stronie. Więc jak ty sobie zrobisz potem diagnozę i wyjdzie na to, że to tamtej drugiej strony jest wina, to to już absolutnie to nie ma sensu. Bo ty już to przyjąłeś tak jakby gdzieś tam na siebie. Więc Bartek, w takiej sytuacji, o której ty tam mówisz, to ja bym się nie skupiał właśnie tak, jak ty też powiedziałeś o tym, czy to była wina jednych i drugich, tylko czy ta osoba mówiąc, że to jest absolutnie wina strony A i my nie będziemy za to brali odpowiedzialności, czy zrobiła odpowiednią robotę wcześniej, nie? Mhm. Czyli czy była ta diagnoza?
No, czy bo, wiesz, to nie chodzi tylko
ja
o diagnozę.
Ja nie uważam, że ten lider się jakby źle zachował z tego powodu, że powiedział, że to jest wina tamtej drugiej strony, nie? Bo jeżeli zrobił tą diagnozę i powiedział o tym wszystkim, i powiedział wtedy, słuchajcie, to jest wasza wina, my nie bierzemy za to odpowiedzialność, natomiast wyjdźmy z tego tak.
Ale nie, żebyś wiedział, to jest ten sam zespół. To nie jest kwestia, że strona A i strona B. To jest wszystko jakby jeden zespół. Że nadal, wiesz, przychodzi klient, mówi, że spieprzyliście, lider mówi, spoko, spieprzyliśmy, to jest wina Mietka, nie? I zrzuca całą winę jakby, wiesz, w tym momencie na Mietka. I wiesz, to jest ten problem. A drugi problem jest taki, że to nie jest kwestia taka, że ja wierzę w extreme ownership, który polega na tym, że niezależnie od tego, kto spieprzy, ja biorę w 100% winę na siebie. Nie, to ja tego nie interpretuję. Ja interpretuję to w taki sposób, że jeżeli robię diagnozę, to też jestem stroną, która podlega diagnozie. To jest najbardziej istotna rzecz. Że też moja odpowiedzialność leży w tym zakresie, jeżeli był jakikolwiek fuck up, nie? I nadal, pomimo tego, że ktoś inny spierniczył, to odpowiedzialność w jakimś stopniu leży po mojej stronie. To nie jest nic o nic tak, że wiesz, Mietek spieprzył, a ja będę leżał krzyżem przed ołtarzem i przepraszam wszystkich za wszystko. Wiesz, to nie jest wiara. Extreme ownership w moim przypadku to nie jest wiara. To jest po prostu zdrowe, rozsądkowe, wiesz, podejście, że jeżeli faktycznie zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, zawładnęliśmy tą przestrzenią, wszystkie ryzyka i tak dalej, to nie oznacza istotnie, że coś się może nie spieprzyć. Nie? To dalej jakieś prawdopodobieństwo, jakieś ryzyko, którego nie zmitygowaliśmy, może wystąpić. Na tym polega życie, nie? Na tym polegają projekty, ale chodzi mi właśnie o to takie, wiesz, takie dziwne zachowanie, że...
No ratowanie swojej skóry.
Trochę
no.
Tak, bo przepraszam, to śmierdzi po prostu polityką. To na kilometr tak. Śmierdzi polityką. I wykorzystywanie mocy, którą miałeś w tym momencie, bo on wykorzystał przewagę, którą nie mają inni. Czyli tego, że z liderem komunikuje się klient bezpośrednio albo pośrednio w tym momencie, ale wiesz, no to trochę taki niesmak pozostał mi w ustach, jak to sobie przypominałem i zastanawiałem się, kurde, że chciałbym właśnie pokazać, że to takie elementy właśnie związane z dostarczaniem wartości czasami wiążą się takimi sytuacjami w życiu, że tej wartości nie dostarczamy, albo dostarczamy wartość negatywną w tym momencie, która wszystko psuje i psuje wizerunek, i psuje postrzeganie zespołu. I prawdopodobnie ta osoba też odejdzie z tego zespołu, bo skoro nikt nie stanął w jej obronie i od razu, wiesz, takie pranie brudów i zrzucenie na nią tej winy, zanim dokonało się cokolwiek innego, niezależnie od tego, jaka ta była sytuacja, ile, jaki był procent winy i tak dalej, bo może był większy niż nam się wydaje, albo mniejszy niż nam się wydaje, to jednak trzeba brać pod uwagę dużo większą ilość czynników, zanim się cokolwiek powie.
Znaczy wiesz, no ja mam taką tezę, bym powiedział, którą też życzę wszystkim liderom, albo jakby tam przekazuję, że zespół jest właścicielem swoich sukcesów, natomiast lider jest właścicielem ich porażek. Więc...
No czyli dokładnie to... mówisz to, o czym mówiliśmy w Extreme Leadership i za chwilę mówisz, nie.
Nie, ja po prostu, no tak... Parę rzeczy z Extreme Ownership to według mnie jest po prostu mocno gdzieś tam przesadzone, ale to jest zupełnie też na inny temat. Możemy sobie na przykład kiedyś też pogadać o samym o Extreme w tej kwestii. Masz coś jeszcze do rzucenia tutaj?
W sumie nie, no mowę poza jedną rzeczą, bo w samym tym temacie jest różnica pomiędzy superwajzorem, czyli nadzorcą i menadżerem, czyli menadżerem. Menadżer od superwajzora różni się tym, że menadżer ma prawo przyjmować i zwalniać ludzi. Jeżeli nie ma prawa zwalniać i przyjmować ludzi do zespołu, nie jesteś menadżerem, jesteś superwajzorem, nie? Mhm. I teraz, czemu to jest ważne w kontekście tego, co mówię? Załóżmy, że coś jest winą Mietka, prawda? Mhm. Tego hipotetycznego Mietka. Jeżeli lider chce się pozbyć Mietka, ale nie może, bo nie ma prawa go usunąć z zespołu, zwolnić i tak dalej, to w tym momencie nie on jest odpowiedzialny za problem, tylko ktoś, kto mu tego Mietka dał i nie pozwala mu go z zespołu usunąć. Mhm. Jeżeli z innej strony jest tak, że Mietek ma unikalne kompetencje, to jest ten jedyny machine learningowiec w projekcie, nie? Załóżmy, nie wiem, ten jedyny, nie wiem, Javowiec w projekcie i on musi tu być, tak? I lider akceptuje to, że on jest taki, jaki jest i chodzi dookoła niego na paluszkach, bo to jest kluczowa jednostka w projekcie, to teraz lider jest za to oczywiście tak współodpowiedzialny. Ale jeżeli lider mógłby wykonać interwencję, ma guzik atomowego, nie nacisnął, to w tym momencie i dla mnie lider ma dużo większą odpowiedzialność, niż jeżeli ktoś mu po prostu delikwenta wrzucił i on z tym nic zrobić nie może. To jest dla mnie ta wielka różnica, czy mówimy o supervisorze, czy o menadżerze, nie?
No w sumie ważne rozróżnienie. Nie myślałem o nim, aczkolwiek tak, masz rację.
Wiesz co, to wynika z jeszcze jednego zdania. Znaczy kontrolujesz coś tylko w takim zakresie, w jakim jesteś prawie w stanie to zniszczyć lub usunąć. Mhm. Ja mogę zniszczyć mój telewizor i nikt mi nie powie nic złego, no mowa poza moją żoną, ale nie będzie tak, że wpadnie policja i mnie zamkną, nie? Czyli kontroluję ten telewizor, ale nie kontroluję tego mieszkania, ponieważ nie mogę go podpalić i zniszczyć.
Możesz, ale nie chciałbyś tego robić. Ale to też pokazuje, wiesz, jakby drugi aspekt tego wszystkiego. My tu mówimy o rzeczach na przykład dużo prostszych do zniszczenia, niż tam się wydaje, czyli relacja z klientem, relacja w zespole, zaufanie, które może być budowane latami i taki prosty mail, taka prosta chwila, takie wiesz, niepomyślenie kompletnie może zrujnować wiele aspektów naszej współpracy, pomimo tego, że możemy nie mieć tego wpisane, wiesz, w zakres kompetencji. Wiesz, to nie musi być tak jawne, bo powiedziałeś o niszczeniu. Mhm. Niektóre rzeczy możemy zniszczyć, nawet jeżeli nie są wpisane w nasz zakres, wiesz, obowiązków. Dobra, to wydaje mi się, że dzisiaj w naszym odcinku poruszyliśmy wszystkie tematy, które mieliśmy zaplanowane. Dajcie nam znać w komentarzu, nasi drodzy słuchacze, bo nie widzowie, my tylko się widzimy tutaj na kamerkach. Jak wam się dalej podoba forma? Czy to, o czym mówimy, było dla was ciekawe? Jak podchodzicie do tematów, o których dzisiaj mówiliśmy? Może macie w waszych projektach jakieś ciekawe zbrodnie na miernikach, którymi chcecie się podzielić z nami? To nasze Twittery, maile i tak dalej są otwarte na to wszystko. Wszystko znajdziecie na naszej stronie dostarczajwartość.pl. Ja dziękuję wam za bycie dzisiaj, drogi Tomaszu i drogi Łukaszu, z nami i za podzielenie się waszym doświadczeniem. Dziękuję chrypce od Tomasza za to, że też nam dzisiaj towarzyszyła przez cały podcast i miejmy nadzieję, że jutro nie zwiększy swojej intensywności.
Też mam taką nadzieję.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Na razie.
Do następnego.